Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Olga Gordiejew, Kamil Kalicki. Witamy. Czas na bajkowe tropy, którymi podążamy uparcie, rozglądając się za wiosną. Tutaj jeszcze przez chwilę przyda nam się wyobraźnia, której zabraknąć nie może też w teatrze, o którym porozmawiamy. Dotrzemy do Kruszynian, by posmakować potraw o dziwnych nazwach. Poznamy też bukowego skrzata. Popołudnik bajkowy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Zapraszamy.
Chwyćmy się za rękę i śpiewajmy tę piosenkę, a ty zaświeć gwiazdą nam, to już czas.
Mikołaj sunie szybko, jest prezentów moc. Choinka, sianko, obróz, wyjątkowa noc. I pies już z kotem siedzą, jakby za pan brat. Więc już nie czekaj, tylko przytul cały świat.
W Ameryce i w Afryce, na równiku i w Arktyce, anioł śpiewa zachwycony i radośnie biją dzwony. Zatem chwyćmy się za rękę, zaśpiewajmy tę piosenkę, a ty zaświeć gwiazdą nam, to już czas.
Gdy świąteczna gwiazda leci, patrzą na nią wszystkie dzieci. Niech się spełnią dziś życzenia, niech polecą w świat marzenia.
I zaświecą nam się oczy w Płocku, Busku i w Pułtusku, we Wrocławiu i Koluszach, anioł szepnie nam do usza. Zatem chwyćmy się za rękę i śpiewajmy tę piosenkę, a ty zaświeć gwiazdą nam, to już czas. W Ameryce i w Afryce, na równiku i w Arktyce, anioł śpiewa zachwycony i radośnie biją dzwony. Zatem chwyćmy się za rękę, zaśpiewajmy tę piosenkę, a ty zaświeć gwiazdą nam, to już czas.
La la la.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Ostatnio były takie noce, że spokojnie można było patrzeć w gwiazdy nad moim domem. Na przykład świetnie widać wielki wóz i przyjaźnie do mnie mruga, a ja do niego. No ale teraz byłoby już nieco trudniej, bo chmury zakryły słońce. I dlatego klucz do naszego dzisiejszego spotkania to wyobraźnia. No bo ciągle trzeba mieć jej pełne kieszenie, by dostrzegać wokół właśnie tę porę roku, która trwa, czyli wiosnę. Wokół nas głównie pogodowy bałagan i każdy tej wiosny szuka po swojemu.
Szukałem trawki.
Wiosną już rosną kwiaty.
I świeci słońce.
I robi się cieplej. Był śnieg i teraz już go nie ma.
się stało.
Świerkają ptaszki.
Pogoda leci jak szalona.
A co to znaczy, że pogoda leci jak szalona?
Jest śnieg, jest słońce, jest deszcz, jest burza, jest pochmurno. To znaczy, że mieszają się różne pogody. Słońce, chmura i jeszcze
deszcz.
Deszcz, śnieg i pochmurna.
A jaka pogoda jest najlepsza do zabawy?
Słońce. To wtedy można wyjść na podwórko i się pobawić.
Słońce nieśmiało się przedziera. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie wreszcie z chmurami, ale wszyscy, którym wyobraźni nie brakuje, lubią i chmury, no bo przecież w ich kształtach można wypatrywać i niezwykłe postacie, i historie. Jestem pewna, że wyobraźni nie brakuje słuchaczom bajkowych tropów, choć niektórzy próbują ją dodatkowo wspierać, rozwijać przez różne aktywności.
Wyobraźnia to na przykład, jak się nie ma miecza świetlnego, to można udawać, że jest miecz świetlny, albo brać klocek. Czerwony, zielony, fioletowy, niebieski. I od tego jest wyobraźnia. A poza tym na przykład, jak nie ma statku, a coś jest na przykład podobne do niego, no to można udawać, że to właśnie jest ten statek. Wyobraźnia pomaga nam sobie wyobrazić coś, czego nie ma. Wyobraźnia się przydaje czasem do zabawy w Star Wars, Wiedźmina i innych tam zabaw. No, jak je kto sobie wymyśli.
Wyobraźnia zdecydowanie przydaje się do zabawy i to nie tylko w Gwiezdne Wojny, też w Księżniczki, a nawet Kota w butach czy Czerwonego Kapturka. No bo taki znaleziony na podwórku patyk może być i mieczem świetlnym, i czarodziejską różdżką, a przyniesiona z łazienki miska to w zależności od potrzeb może zmienić się i w statek piracki, i w skorupę żółwia, albo w taką małą scenę, małą estradę. Fantazja potrzebna jest też przy zabawie w teatr. Słuchacze bajkowych tropów kochają to miejsce, lubią je odwiedzać, by odkrywać tam niezwykłe światy, no ale też sami lubią bawić się w teatr.
Dla mnie teatr jest przygodą i tworzeniem sztuki. Tańczymy, rozmawiamy.
Dla mnie teatr to taka bardzo ważna sztuka, bo nie jest taka elektroniczna i dzieje się to na żywo.
Teatr uczy, żeby się niczym nie stresować, że można jakby więcej tworzyć niż się wydaje. Teatr dla mnie jest przygodą, radością, spotkaniem z innymi.
Można pamięć wyćwiczyć, pouczyć grania na scenie i teatr uczy odwagi, bo musisz wyjść na scenę i uczy po prostu zabawy.
Teatry zawsze dają mi takie poczucie bezpieczeństwa. Od małego próbowałam się angażować w jakieś teatralne przygody. Teatr tak z perspektywy czasu patrząc dał mi więcej pewności siebie oraz taką radość życia.
Jesteś w innym świecie po prostu, działasz wyobraźnio. Przenosi cię w inną rzeczywistość i uczy to dużo w życiu, że po prostu jesteś pewny siebie, nie boisz się oceny innych. Uczy to takiej odwagi, radzenia sobie.
To jeszcze sięgnijmy po alfabet teatru Marty Guśniowskiej, by przypomnieć sobie, że tymi jednymi z najważniejszych bohaterów takiego miejsca jak teatr są lalki i lalkarze. Na początek Adam Dzieleniecki.
Aktor, lalkarz. To brzmi dumnie. Któż by nie chciał się nim stać? Nie dość, że grać sobą umie, to też umie lalką grać. Dość, że weźmie ją w swe ręce, a już lalka żyje i nie potrzeba jej nic więcej. Przyjaźń to pokres ich dni. Czym by była bez lalkarza?
Niczym!
Krzyczy z całych sił, lecz się sprawa ta powtarza. Bez niej czym by lalkarz był?
Lalka i lalkarz. W Teatrze Lalek to są dwie najważniejsze persony.
Marta Guśniowska.
Lalka, wszystkie postaci, które widzimy w spektaklach. I lalkarz, czyli aktor, ale nie taki zwykły aktor, tylko taki niezwykły aktor, który nie tylko potrafi zagrać sobą, swoją twarzą i sam przeistoczyć się w jakiegoś króla, czy w misia, czy w królika, ale też potrafi wziąć do ręki lalkę, która żyje. Dzięki niemu, tak się mówi, chociaż lalki żyją i bez lalkarzy. Przecież jakby ktoś został zamknięty na noc w Muzeum Lalek, to by się przekonał, jakie tam się dzieją fantastyczne zabawy. Ale wracając do lalkarza, lalka i lalkarz to są nie tylko dwie najważniejsze postaci w całym teatrze, ale to jest taki niezwykły związek. lalkarzowi jest źle bez lalki, a lalce jest bardzo źle bez lalkarza. Jedno i drugie czuje się bardzo niepełne bez siebie i dopiero jak oni się spotkają na scenie i dadzą sobie pewną energię i jakieś fajne impulsy sobie dadzą, to wtedy są spełnieni, są zadowoleni i wtedy właśnie mamy do czynienia z teatrem lalkowym, ze spektaklem lalkowym.
Te lalki nieużywane pochowane są w magazynach w Białostockim Teatrze Lalek, mają też swoją piwnicę. Czemu warto tam zajrzeć właśnie i popatrzeć na te piwniczne lalki?
Zajrzeć warto co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby się nimi zachwycić, bo one są prześliczne, przepiękne. Ilekroć schodzę na dół, to zawsze poznaję jakieś nowe lalki. Wydaje mi się, że one zostały dopiero co dowieszone, a panie z pracowni zawsze mówią, że nie, ta lalka wisi od samego początku, a ja jej jeszcze nie poznałam. I ten zbiór lalek, ta mnogość lalek i różnorodność sprawia, że tam można się poczuć zupełnie jak w innym świecie. Tak jak na spektaklu zaczyna się jakiś świat, który nam aktorzy i lalki pokazują i my wchodzimy w ten świat, to tam nie potrzebujemy nikogo, tylko my sami możemy wejść do tej piwnicy i sobie pochodzić pół godziny czy nawet godzinę, wszystko sobie pooglądać i jesteśmy zupełnie w innym świecie i wychodzimy schodami do góry i wychodzimy z teatru i nagle się dziwimy, że tu już jesteśmy z powrotem, a tam byliśmy gdzieś w jakimś takim niezwykłym miejscu. I ta mnogość, różnorodność i piękność lalek to jest jeden powód, a drugi powód to jest taki, żeby zrobić lalkom przyjemność. Bo lalki, jak już wiemy, ożywają, tylko nie bardzo ożywają jak my jesteśmy, no bo wyobraźmy sobie, jaki byłby chaos, gdyby nagle wszystkie lalki zaczęły się do nas odzywać, to byśmy żadnej nie zrozumieli, więc one są bardzo kulturalne, dają się oglądać, ale przede wszystkim one bardzo, bardzo lubią się oglądać i uwielbiają być podziwiane i uwielbiają, jak ich ktoś odwiedza, pomimo, że przecież ich jest bardzo dużo, więc nie są samotne, ale jednak zawsze mówią, że nie ma nic cudowniejszego niż odwiedziny dzieci.
To co piwnica lalek wpisujemy na listę spacerowych celów tej wiosny. Warto wcześniej zadzwonić do Białostockiego Teatru Lalek, dopytać w jakich godzinach możemy ją zwiedzić, a już za chwilę zajrzymy do wyjątkowo smacznego przewodnika po drewnianym Podlasiu.
Bajkowe tropy.
Podróżujemy po drewnianym Podlasiu razem z Magdaleną Sulimą, autorką przewodnika Podróże po drewnianym Podlasiu i odkrywamy kulturę tatarską. Znamy już bochoniki, no to teraz kultowe kruszyniany.
Tak, kruszyniany to jest kolejna wieś tatarska, która położona jest niedaleko granicy z Białorusią. Założona już w XVI wieku jako wieś szeregowa z domami ustawionymi szczytem po dwóch stronach drogi głównej. Co ciekawe, układ przestrzenny wsi kruszyniany wpisany jest do rejestru zabytków. Na mocy przywileju danego przez króla Jana III Sobieskiego od wieku XVII zaczęła się tutaj osiedlać ludność tatarska. Wkrótce potem założono tam cmentarz, czyli mizer, no i wbudowano meczet. W okresie międzywojennym miejscowość zamieszkiwana była przez przedstawicieli aż czterech religii: prawosławnej, katolickiej, muzułmańskiej oraz żydowskiej. No i dziś oprócz ośmiu rodzin tatarskich mieszkają tutaj także wyznawcy prawosławia i katolicy. We wsi znajduje się również cerkiewka położona na XVIII-wiecznym cmentarzu oraz najstarszy w Polsce meczet, który ma ponad 300 lat. Pomalowany na przepiękny zielony kolor. Co ciekawe, zgodne jest to również z założeniami islamu i ma swoje takie historyczne korzenie, bo kolor zielony występuje w Koranie w kontekście opisu raju, czyli takiego ogrodu bujnej roślinności, no a podobno był to także ulubiony kolor proroka Mahometa. Podobno w kulturze arabskiej jest to kolor życia, płodności, no ale dzisiaj znajduje się on również na flagach państw arabskich.
No i to jest kolor, który my bardzo lubimy, zwłaszcza w tym momencie kalendarzowym, w którym jesteśmy, wiosna.
To prawda.
Początek, wszystko budzi się do życia, więc tęsknimy za tą zielonością wśród nas również.
Dokładnie. Meczet zdobią trzy wieże, dwie symetryczne od strony fasady oraz taka mniejsza na dachu. One są zwieńczone baniastymi hełmami, zakończonymi oczywiście półksiężycem na szczycie. Podobnie jak w meczecie w Bochonikach, wnętrze podzielone jest również na dwie części, oddzielną dla kobiet i dla mężczyzn, do których prowadzą osobne wejścia. Na podłogach rozłożone są dywany, a ściany zdobią mówią muhiry z tekstami z Koranu. W Kruszynianach nabożeństwa odprawiane są w piątki, ale meczet udostępniany jest do zwiedzania, a oprowadza po nim jego opiekun, przewodnik, pan Dżemil Gębicki, który przepięknie opowiada o kulturze tatarskiej. No i co ciekawe, w roku 2010 ten kruszyniański meczet odwiedził również sam ówczesny książę, dzisiaj król Karol. Będąc w Kruszynianach, koniecznie musimy również skosztować kuchni tradycyjnego Orientu i odwiedzić tatarską jurtę. Te smaki przygotowuje tutaj rodowita Tatarka, pani Dżeneta Bogdanowicz, a sekret jej wypieków opiera się na przekazywanych od pokoleń przepisach. Tatarski jadłospis jest bardzo sycący, co wynikało z koczowniczego trybu życia, jaki Tatarzy prowadzili. Nie wiem, czy wiecie, taka ciekawostka, znana nam dobrze kasza gryczana, nazywana jest również właśnie Tatarką, ponieważ gryka pojawiła się na ziemiach polskich najprawdopodobniej właśnie dzięki Tatarom. Z kolei Tatar, czyli taka przystawka z drobno siekanego surowego mięsa, olejem i przypraw. Nie ma nic wspólnego z kuchnią tatarską.
Zgadza się.
Nie wiadomo skąd wzięło się to skojarzenie. Być może pochodzi od tradycji jedzenia przez dawnych wojowników, takich dzikich Tatarów, surowego mięsa. Nie wiadomo, pochodzenie nazwy Tatar nie jest do końca wyjaśnione. No jedno jest pewne, najważniejszym produktem kuchni tatarskiej jest na pewno mięso, ale uwaga, wyznawcy islamu nie spożywają wieprzowiny. Wśród tatarskich specjałów możemy odnaleźć zarówno dania na słodko, jak i na słono. Bardzo znane tatarskie pierogi, które są przygotowywane na różne sposoby, bo to są pierogi gotowane, parzone, pieczone, smażone, a wszystkie te potrawy mają bardzo egzotycznie brzmiące nazwy, bo chociażby mamy tutaj kibiny, pieremiacze, cebulniki, czebureki, jeczpomaki, kartoflaniki, manty.
Wszystkie przesmaczne.
I wszystkie przesmaczne. Mamy również dania główne. No chyba takim najbardziej znanym daniem głównym jest pierę kaczewnik. Wyglądem przypomina takiego przekładańca. Ona składa się z wielowarstwowego ciasta, które się zwija w spirale i zapieka w okrągłym naczyniu. Może być przyrządzana z mięsem, z serem, z jabłkami, ale wśród dań głównych mamy również chociażby belysz, katłameł, czy też tatarską babkę ziemniaczaną, która jest troszeczkę inna od tej naszej podlaskiej babki, ale mamy również potrawy na słodko, bo Tatarzy lubią również słodycze, które uznawane są generalnie za symbol bogactwa, również o bardzo orientalnie brzmiących nazwach, jak na przykład czak-czak, to jest taki tatarski deser w formie ciasteczek oblanych naturalnym miodem, makiem lub migdałami, czy też tatarska hałwa lub halwa, to jest taka podobna do krówek, zastygła masa z mąki, miodu, masła, także w kuchni tatarskiej mamy naprawdę pełen przekrój dań o różnych smakach.
Wszyscy zgłodniliśmy po tych opowieściach o kuchni tatarskiej, to najchętniej oddałabym ten egzemplarz za jakiś z przysmaków. Ale może oddamy kolejny przewodnik za przepis na coś pysznego. Czekamy. I to nie musi być związane z kuchnią tatarską, choć mogłoby być inspirowane na przykład kuchnią tatarską, ale jakiś prosty przepis, który mogą zrobić nawet mali słuchacze Bajkowych Tropów. Upowszechnimy potem ten przepis, a autora nagrodzimy przewodnikiem po drewnianym Podlasiu.
Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok.
I czas na nasz cykl do słuchania, do czytania i zamkowe opowieści Duszka Bogusia Moniki Wilczyńskiej.
Jak ci minęły wolne dni, Adasiu? Zapytał Boguś w poniedziałkowe popołudnie. Całkiem miło. Wybraliśmy się w sobotę z rodzicami do Puszczy Bukowej. Pewnie nigdy tam nie dotarłeś, prawda? Rzeczywiście, tak daleko nie odlatuję od zamku. Ale słyszałem coś o tym miejscu, słyszałem. Duszek się zamyślił. Puszcza Bukowa jest piękna, Bogusiu. Bardzo lubię jeździć tam z rodzicami. A poza tym to tak fajnie brzmi. Puszcza. Nie las, ale puszcza. No i co tam robiłeś w tej puszczy? Spacerowałem, obeszliśmy całe jezioro szmaragdowe. Jezioro szmaragdowe, zaraz, czy ja już o nim nie słyszałem? Widać było, że Boguś próbuje sobie coś przypomnieć. Bardzo lubię przy brzegu jeziora obserwować kijanki. To jezioro jest bardzo głębokie. Tata mówił, że w najgłębszym miejscu ma nawet 16 metrów. Ale najciekawsze jest to, że ma taki piękny, szmaragdowy kolor. Tata tłumaczył mi, że to od kredy, którą kiedyś w tym miejscu wydobywano. Ale przecież kreda jest biała. Adaś zastanowił się przez chwilę. Boguś także wyglądał na zamyślonego. Pewnego dnia kopalnię nagle zalała woda. Tak właśnie powstało jezioro. Tata mówi, że na jego dnie leżą maszyny i urządzenia górnicze, które służyły do wydobywania kredy. Ależ tak! Wiem, przypomniałem sobie! Boguś przerwał Adasiowi. To przecież skarbek! Tak, to była sprawka skarbka! Zawołał podniecony. Jaki znowu skarbek? O czym ty mówisz, Bogusiu? Stryj Bazylii opowiedział mi kiedyś tę historię. To wydarzyło się chyba jeszcze przed wojną, tą ostatnią wojną. Czyli przed II wojną światową, tak, Bogusiu? Tak. Stryj Bazylii usłyszał tę historię od pewnej leśnej myszy, która przeprowadziła się z puszczy do centrum miasta i zamieszkała w pobliżu wałów Chrobrego. O, to może być ciekawa historia. Adaś się zaśmiał. O skarbku? Nie, o myszy. O tym, jak dotarła z puszczy tutaj. A tego nie wiem. Może na rowerze? Zażartował Adaś. Jeśli nie wiesz, to opowiadaj o skarbku. Adaś już cieszył się na kolejną ciekawą historię duszka. Kto to był ten skarbek? Skarbek to jest leśny skrzat, który mieszka w Puszczy Bukowej. Nie słyszałeś o nim? Jakoś nie słyszałem. Z nieco udawanym smutkiem odpowiedział Adaś. Leśny skrzat, bardzo lubiący różne kosztowności, chytry i skąpy. W swojej kryjówce zgromadził kiedyś mnóstwo skarbów, drogocenne kamienie, biżuterię, złote monety. A skąd je miał? Kiedyś ludzie w obawie przed wojną zakopywali swe skarby w ziemi w puszczy. Skarbek podpatrywał ich, a potem wykopywał kosztowności i zanosił je do swojej kryjówki. Zgromadził naprawdę wiele bogactw. Co wieczór oglądał je z przyjemnością. Kiedy w puszczy pojawili się górnicy i zaczęły się prace wydobywcze, skarbek był bardzo zły. Codziennie obserwował górników, którzy zaczęli kopać w pobliżu miejsca, gdzie ukrył swe skarby. Trochę ich straszył, psuł urządzenia, chcąc przegonić ich z tego miejsca. To ich jednak nie zniechęciło. Pewnego dnia górnicy dokopali się do kryjówki skarbka. Oniemieli z zachwytu. Takich bogactw nigdy nie widzieli. Rzucili się na nie i napychali swe kieszenie, wyrywali sobie drogie kamienie. Wtedy skarbek wpadł w szał i rzucił zaklęcie. Ze ścian skarpy trysnęła woda i zaczęła zalewać wyrobisko kredy. Górnicy zamiast uciekać, nadal upychali skarby po kieszeniach, a niektórzy bili się o złote monety. Ci, którzy chcieli się wydostać, zaczęli wspinać się po skarpie, spadali po chwili do wody obciążeni kosztownościami i tonęli, a skarbek chichotał z zachwytu. Czyli tak powstało jezioro, Adaś pokiwał głową. A ten kolor, domyślasz się skąd? Czyżby skarbek miał wśród swych skarbów dużo szmaragdów? Zgadłeś. Kolor jeziora, jak sama nazwa wskazuje, wziął się od szmaragdów zatopionych na jego dnie. A to dopiero historia. Adaś był zachwycony. A co ze skarbkiem? Jak to co? Nadal podobno błąka się po puszczy i zbiera różne kosztowności. Ale przecież teraz ludzie nie zakopują w ziemi żadnych skarbów. Zdziwił się Adaś. Tak, ale czasem kobiety gubią kolczyki, pierścionki, łańcuszki. Zdarza się, że skarbek znajdzie jakieś pieniądze. Ale już nie złote, przerwał Adaś. Słyszałem, że dzisiejsze pieniądze nie są ze złota. Podobno macie nawet pieniądze z papieru, to prawda? Tak, właśnie one są o wiele cenniejsze od tych niepapierowych zwanych bilonem, fachowo stwierdził Adaś. Widocznie skarbek tego nie wie. Gromadzi wszystkie świecidełka, jakie znajdzie w puszczy. Podobno co wieczór siada i zadowolony ogląda swoje skarby. Ciekawe, gdzie jest jego kryjówka. A co, zamierzasz rozpocząć poszukiwania? Boguś był trochę zdziwiony. Nie sądziłem, że interesuje cię damska biżuteria. Chętnie zobaczyłbym jego zbiory, rozmarzył się Adaś. W zasadzie to miejsce, gdzie je ukrywa, powinno nazywać się Biuro Rzeczy Znalezionych. Zaśmiał się po chwili. Następnym razem, jak będziesz z rodzicami spacerował po puszczy, rozglądaj się uważnie. Może zobaczysz skarbka, jak biega po lesie. A wiesz, Bogusiu, jak on wygląda? Nigdy go nie widziałem, ale podobno jak każdy leśny skrzat, ma zielone, długie włosy i jest niewielkiego wzrostu. Wow, super. Chciałbym go kiedyś zobaczyć. Jest większy od krasnoludka? O tak, zdecydowanie. Boguś z miną wielkiego znawcy odpowiadał na pytania, choć tak naprawdę niewiele wiedział o leśnych skrzatach. Ale lubił udawać, że wszystko wie. A jak jest ubrany? Opowiadaj, Bogusiu, wtedy łatwiej będzie mi go wypatrzyć. Czy ma jakiś dziwny strój? Strój, powiadasz. Boguś się skupił. Teraz to już naprawdę musiał coś wymyślić, ponieważ zupełnie nie miał pojęcia, jak ubierają się leśne skrzaty. Otóż skarbek ubiera się w zależności od pory roku. Tak. Duszek przeciągał słowa, by wykombinować coś sensownego. Latem nosi strój z ptasich piórek, a jesienią na przykład z jesiennych liści. A teraz, wiosną, jak będzie wyglądał, gdy go spotkam? Adaś był bardzo dociekliwy. Wiosną... Boguś próbował coś wymyślić. Skarbek ubiera się na zielono. A zresztą, Adasiu, nie powiem ci wszystkiego. Rozglądaj się uważnie i już. Dobrze, Bogusiu. Opowiem kolegom o skarbku. Oczywiście nie zdradzę im, skąd o nim wiem. Może kiedyś w czasie wakacji wybiorę się z nimi na wielką wyprawę? Nazwiemy ją Na tropie skarbka. Co ty na to? Świetny pomysł, ucieszył się Duszek. A jak wytropicie tego leśnego chciwusa, to pozdrówcie go ode mnie. Trzeba przyznać, że znajomość z Bogusiem rozbudzała wyobraźnię Adasia. A dla Bogusia Adaś był wspaniałym rozmówcą, a raczej słuchaczem. Bo zwykle podczas tych spotkań to Duszek mówił najwięcej.
Czytał Artur Barciś. I to już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
świat, miękna radość.